Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku i na kolejnym spotkaniu Studia Ostoja. Dzisiaj mamy kolejnego wyjątkowego gościa, jest nim Filip z ProBio Labs. Dobrze powiedziałem, Filipie?
Prawie. Filip się zgadza, BioPharm Lab.
A, BioPharm Lab, no dokładnie, przepraszam, ja myślałem, że ProBio Lab, ale to jest BioPharm Lab, dobrze, to BioPharm Lab. Cześć, witam Cię.
Cześć Piotrze, witam, witam słuchaczy. Bardzo miło mi gościć.
Może przedstaw nam się, bo nie każdy wie, czym się zajmujesz, więc ja nie będę cię przedstawiał, tylko przedstaw się osobiście, czym się zajmujesz, jakie przedsięwzięcia wiążą cię z rolnictwem i w czym się specjalizujesz.
Mm-hmm. Tak, jestem rolnikiem. To jest działalność letnia. Zimą bardziej jestem konstruktorem, mechanikiem. No i prowadzę tą działalność BioPharm Lab, czyli to jest laboratorium mikrobiologiczne gleby, szkolenia, warsztaty z kompostów, no i sprzedaż, budowa maszyn ułatwiających rolnikom pracę z biologią w gospodarstwie raczej niż z chemią.
O tych maszynach mówiąc, to tutaj nie będę owijał w bawełnę i powiem, że jedną twoją maszynę znamy, bo kiedyś do nas przyjechałeś i testowaliśmy jeden z twoich wynalazków, czyli maszynę do przewracania kompostu. A jakie maszyny inne skonstruowałeś? I to wiem, że też pracujesz nad pewną nową technologią. Jakbyś mógł trochę więcej o tym opowiedzieć.
Tak, no więc wiesz, no robię te maszyny do kompostu głównie. Mam i małą wersję, i większą. I dalej jakby to, co okazało się potrzebne, to rozsiewacz do kompostu. Mam też taki samozaładowczy. Możesz na tył traktora zamontować, na podnośnik i nie zsiadając traktora możesz sobie grządki w ogrodzie wysypać tym kompostem, który tam z kompostowni przywiozłeś. No a tak ostatni projekt to jest robot robot do pielenia, ponieważ pamiętam, że i u ciebie był, tylko że w zupełnie innej skali. Ja raczej w takiej skali pojedynczej grządki chcę się zamknąć. No ale to jako platforma, która będzie się też rozwijała, bo to ma być, wiesz, sterowane sztuczną inteligencją, tam kamera AI ma rozpoznawać chwasty i tak dalej, ale no...
A jak chcesz je likwidować mechanicznie, czy jest jakiś inny patent?
Są jeszcze różne koncepcje obecnie. Co się ostatecznie sprawdzi najlepiej, to się okaże, ale na razie pracuję nad elektrycznym wypalaniem chwastu. Czyli coś jak taki elektryzator, jak w pastuchu elektrycznym, tylko z odpowiednimi parametrami i ma po prostu dotknąć tego chwasta i go wypalić.
Tak jakby, trochę jakby ogniem, nie tylko prądem.
No tak, ma przejść przez niego po prostu impuls elektryczny i go tam zniszczyć, nie?
Sparaliżować przynajmniej. Powiedz mi, czyli te maszyny są w zimę, a twoje prace i przygody rolnicze w sezonie, to czym, to jest tak, no wiem, że kiedyś były kury, ale czy dalej one są?
Kury są dalej, tak. Kury i kurczaki to jest, wiesz, podstawowe narzędzie regeneracji gleb.
Więc zgodzę się w 100%. Zwłaszcza w małych gospodarstwach, takich jak nasze, jak nie ma się tych 100 hektarów, dokładnie. Czyli co, przesuwne kurniki na brojlery, Chicken Tractor i Egg Mobile, tak? To główne przedsięwzięcia, bo rozumiem, że nioski też, tak?
Nioski też właściwie stosuję w takich chicken traktorach, bo my mamy trochę pofalowany teren, trochę ciężko by było, wiesz, takim dużym kurnikiem się poruszać, więc mam też opracowane, to w sumie też własna technologia, czy tam własny projekt tych kurników, trochę mniejsze niż te salatinowe, ale za to łatwiejsze do przestawiania, nie?
Jasne. No dobra, to tyle słowem wstępu, chyba że coś. A no, ja jeszcze miałem cię dopytać właśnie o twoją trzecią działalność, czyli zajmujesz się też twoje laboratorium, tak? Zajmuje się głównie badaniem kompostu, tak? Czy również gleby i na czym to polega, powiem, ta działalność?
No więc no, cała działalność jakby też powstała z kursów u Elaine Ingham i tam zdobyłem certyfikat laboranta biologii czy glebowej sieci pokarmowej. No i mikroskopowo badam gleby, komposty na obecność jakby kompletności glebowej sieci pokarmowej, czyli całości różnych grup organizmów zasiedlających glebę.
Czyli takiego życia biologicznego gleby, tak? I
Tak
kompostu.
jest, tak jest.
Okej. I jak, powiedz mi, jak to tego kompostu na polskich polach przybywa, czy ubywa, jak to tam się dzieje obecnie?
Wiesz co, no tu jakby tego ci nie powiem, ja, bo nie mam takich danych, co się dzieje en masse na polskich glebach, w sensie takim, ile kompostu przybywa, no ale sądząc po tym, że jednak no, moja działalność jakby się spina, no to tych maszyn do kompostu jest coraz więcej w
Zapotrzebowanie, tak?
terenie,
Jest, okay, jest
tak,
zapotrzebowanie
pracują,
coraz większe, okej. Okay.
więc ta świadomość powoli, bo powoli, ale się pojawia, wiesz, prowadzimy też kursy i na tych kursach się pojawiają ludzie. No więc ta wiedza gdzieś tam przesiąka. Ale czy drugi trend w rolnictwie, czyli konsolidacja ziemi rolnej przez dużą
Że
farmę,
duże podmioty, tak.
nie jest czynnikiem odwrotnym na tyle dużym, że wypowiedzieć, że tego kompostu przybywa czy ubywa, no to już ci nie powiem.
Okej. Okay. To przejdźmy może już do takiego meritum naszej rozmowy po tym krótkim wstępie. Pierwsze pytanie, czy współczesne rolnictwo bardziej walczy z naturą, czy udaje, że ją rozumie?
Obie odpowiedzi są poprawne. Walczy, a udaje, że ją rozumie. Jest duży problem z tym, jak widzę, co się dzieje no, w okolicy, w świecie, na polach, że jednak, tak jak powiedziałem, no, te duże gospodarstwa monokulturowe, coraz większe, wiesz, obszary zasiewane kukurydzą, tylko jeden gatunek
Monokultura
i niż
wszechpotężna.
tak, monokultura, niszczenie gleby, erozja. Wiesz, jeżdżę sobie czasem konno po okolicy i przejeżdżam, no teraz zwłaszcza, wiesz, po ścierniskach, po kukurydzy, to tam jest taka erozja, że serce się ściska, nie?
Też to
Jak
obserwuję, więc.
to jest wypłukane. No, ale tak, no, tak samo, no, tak jak mówię, no, zdarzają się i wiedza, no, zwłaszcza w tych małych gospodarstwach się pojawia i ludzie zaczynają zdobywać wiedzę, zwłaszcza no, w dzisiejszych czasach technologii, wiesz, globalnego dostępu do wiedzy, to są ogniska, gdzie ludzie znajdują to, ale no różnie to bywa. Są, wiesz, inicjatywy różne, nie wiem, europejskie na przykład, o wiesz, o biologizacji gleby i tak dalej. No ale niestety największym walczącym z takimi zmianami się okazują rolnicy. Tak więc ciężko tutaj znaleźć jakiś złoty środek w tym wszystkim.
I co myślisz, czy oni są ofiarami systemu, czy są raczej współtwórcami problemów środowiskowych?
Oj, no to ciężki temat. Myślę, że jedno i drugie. No, z jednej strony są współtwórcami, no bo umówmy się, że na środowisko no, rolnictwo wpływa niesamowicie i jeśli nie jest to główny w ogóle czynnik zmian środowiskowych. A z drugiej strony no zdaję sobie sprawę, że rolnicy no, istnieją w jakimś już zastanym systemie i czasem ciężko im przejść, wiesz, tą ścieżkę konwersji na biologizację. I tu właściwie
I
jest
regenerację, tak.
moja rola, albo w każdym razie jak tak widzę swoją rolę, że produkuję czy wymyślam narzędzia, które im to umożliwią, no bo nawet jakbyś chciał przejść, wiesz, na gospodarkę opartą o biologię, to tak naprawdę na rynku nie masz narzędzi, zwłaszcza na tym rynku wtórnym, kiedy chcesz sobie coś popróbować, posprawdzać, jak to działa, jak nie działa i chcesz kupić używaną maszynę, no to się okazuje, że tak naprawdę jej nie ma, nie?
No,
No
trzeba
więc
przerabiać
zostajesz z tym,
samemu.
no,
Tak, bo to chyba jedyne
zostajesz z tym, co
wyjście.
masz i masz ten opryskiwacz i rozsiewacz nawozu i jedziesz dalej, no.
No, zgadzam się. Czyli regeneracja gleby to już konieczność ekonomiczna, czy nadal luksus dla pasjonatów? Jak myślisz?
No, to jest po prostu, to jest coś, na co nie stać nas, żeby tego nie zrobić. Ja myślę, że to jest konieczność ostatecznie, bo w długim terminie każda gospodarka, wiesz, oparta na tym modelu kopalnianym, jak ja to nazywam, no to jest skazana na jakieś tam degenerację i ostateczny upadek. A tylko model, który sam się regeneruje, naprawia, z każdym rokiem jest coraz lepszy. Nawet jeżeli to nie są z początku jakieś kokosy, tak? To no, w długim terminie się obroni.
A powiedz, co najbardziej zaskakuje ludzi, gdy pierwszy raz słyszą o biologii gleby i o mikroorganizmach?
Pewnie każdego inaczej, ale wydaje mi się, że zaskoczeniem pewnym jest to, że rośliny są częścią, czy jakby szerszej całości, że to nie jest po prostu roślina włożona w jakąś tam glebę, świeci słońce, pada deszcz i ona sobie rośnie, tak? Że
No, czy tak
ten
zwany, przepraszam, przerwę, czy tak zwany przysłowiowy rolniczy NPK, no.
No, no tak, no, chociaż tutaj się odnosisz bardziej już do nawozu i może trochę głębszego tematu, ale po prostu, że gleba to jest żywy organizm. Wiesz, jak pokazuję ludziom pod mikroskopem, że tam w tej glebie więcej rzeczy się rusza, czyli jest żywe niż martwe, niż ziarna, wiesz, mineralne. No to dopiero wtedy ludziom się otwierają oczy, że przecież to jest organizm, nie? To nie jest tylko medium do wsadzenia nasion, w których, żeby się trzymały korzeniami.
No, o warstwie humusowej gleby nasi mądrzy mistrzowie mówią, że to są jelita świata, więc coś w tym jest, prawda?
Dokładnie, no to jest coś takiego jak mikrobiom w człowieku, tak? To jest to mikrobiom gleby jest również tym, czym ona w rzeczywistości jest. Obiegiem składników, obiegiem wody, obiegiem węgla
No.
i energii.
Tu się w pełni z tobą zgodzę. Fajnie, że to wytłumaczyłeś, bo myślę, że to jest taki największy blok, który ma większość osób zajmujących się uprawą, no, niezrozumienie gleby jako takiej, tak? Czyli czym ta gleba jest tak naprawdę i jak ważne jest to życie, które tam zachodzi i z punktu widzenia zdrowia tej gleby, ale tak samo efektu ekonomicznego gospodarstwa. Więc no, to już jakby moje wtrącenie, ale teraz wracając do naszego tematu, czy wracając do tych innowacji, czy innowacje i różne takie maszyny, które konstruujesz, ale też te, które powstają w rolnictwie, to dziś bardziej marketing czy realna zmiana?
W sensie pytasz u mnie, w moim
i u ciebie
odczuciu,
i w ogóle
mojej...
tak całościowo, nie? Bo tak, ja mam takie odczucie, że akurat twoje innowacje wprowadzają realną zmianę, ale bardzo dużo tych innowacji, które dziś przygotowywane są przez dużych producentów maszyn, no to one są oparte głównie o marketing.
Słuchaj, no po pierwsze moje maszyny wynikają w 100% po pierwsze z moich potrzeb. Ja prowadzę gospodarstwo i napotykam na trudność, bądź na widzę potrzebę maszyny, tak, że oszczędzi mi to czas, umożliwi w ogóle pewne ruchy. No i projektuję maszynę, ale zawsze moje projekty staram się robić od razu jako produkt. Tak? Coś, co jest powtarzalne, co dostalne zawsze części do tego. No i tak powstaje po prostu maszyna, którą no później oczywiście najpierw testuję, sprawdzam, co się, wiesz, co działa, co nie działa, co można poprawić.
Dokręcasz śrubki, dokładnie.
Dokładnie. No coś tam dospawam albo zmiennie zupełnie. No wiadomo, testy polowe. No i dopiero ona wychodzi, jakby jest w ofercie na rynku, tak? No, więc tutaj nie można powiedzieć o tym, że jest jakimś hoaxem marketingowym, no bo mi by się nawet nie chciało myśleć o jakimś prototypie, który by mi się do niczego nie przydał, bo to po prostu mnie na to nie stać, żeby robić coś, co jest niepotrzebne.
Myślę, że to jest mianownik wspólny dla wszystkich rolników regeneracyjnych i biologicznych, czyli że my nie mamy czasu na wymyślanie dla wymyślania i próbowanie, że tak powiem, wdrażania technologii, które dla nas samych nie mają sensu i zazwyczaj to się od tego właśnie zaczyna, że coś się sprawdza w naszych gospodarstwach i wtedy dopiero można myśleć o dzieleniu się tym szerzej, nie? To chyba, bo to tak samo jak z chicken tractorami Salatina, czy Egg Mobilem Perkinsa, czy wieloma innymi rozwiązaniami, które przez różnych naszych guru rolnictwa regeneracyjnego były spopularyzowane, między innymi dlatego, że mogą działać wszędzie.
No dokładnie, to też jeszcze też jest ten fakt, że my jako rolnicy regeneratywni, no musimy, zawsze bardzo się skupiamy na wydajności tych rozwiązań, że one muszą się zwrócić, one muszą, wiesz, ekonomicznie być uzasadnione. No i dlatego one mają
to
wtedy
chyba
sens.
Bardzo odróżnia, nie? Że to, co mówił Richard w rozmowie ze mną, to podkreślał i z czym się zgadzam, podpisuję wszystkimi czterema kończeniami, że no, najlepsze rozwiązania są te, które jesteś w stanie zwrócić w jeden sezon, a nie tak jak to w tych tak zwanych nowoczesnych gospodarstwach stopa zwrotu 20 lat.
Albo kredyt wziąć.
No, kredyt i stopa zwrotu 20 lat i dokładnie. I jak coś nie wyjdzie po drodze, to potem się ludzie dziwią, dlaczego noga się podwinie, czy będzie gorszy sezon i taki rolnik naprawdę ma wtedy podgórkę, a często się z tego nie może podnieść.
No ja też dlatego się opieram też na takich małych maszynach, nie? Mam oczywiście taką dużą też machinę, duży traktor, ale wiesz, w tych naszych gospodarstwach fajnie jest, jak mamy maszyny jakby skrojone na człowieka i do ogrodu wjedzie i zrobi robotę i do tunelu i nie zrobi jakiejś dużej kompakcji na twoim polu, jak pojedziesz coś wysiać, no i tak dalej, nie?
No ja tak szczerze się przyznam, że też na początku, będąc rolnikiem ekologicznym, używałem wielu rozwiązań z konwencji, czyli też używałem tych większych sprzętów, no ale czym głębiej w las, tym bardziej od nich odchodzę, o że tak powiem, bo to mnie to serce boli, jak ja buduję tą glebę, a potem wjeżdżam takim ciężkim sprzętem i widzę, co ten ciągnik i co ta maszyna robi. To no zresztą to też ekonomicznie jest nie do końca wydajne, no bo potem ja, wiedząc, co się dzieje w tej glebie, muszę wziąć głębosz, znowuż paliwo i inne rzeczy i te koszty rosną, żeby ten efekt tej regeneracji zachować i dlatego no, rzeczywiście ten kierunek mniej, a więcej i lżej, a bardziej precyzyjnie jest jak najbardziej chyba istotnym kierunkiem w naszym całym tym ruchu regeneratywnym. No i myślę, że też czym tak, więcej zwierząt, tym lepiej.
No zwłaszcza, że wiesz, my staramy się, bądź ja w ogóle nie używam pługa, więc tej mocy, czy tej gigantycznej maszyny nie potrzebuję, nie? Mam nawet sobie zrobiłem, wiesz, taki głęboszyk, bo też ciężko dostać coś takiego, więc jest taki głębosz, który też ma aplikację, wiesz,
biologiczną,
mikrobiologii w głąb gleby. No i to pozwala mi właśnie korzystać ze stareńkiej kuboty, która robi robotę, nie?
Czyli, ale co, takie coś w stylu Humana, że tam odbijają ci to, czyli że w
tak,
tam
mniejsza moc jest dokładnie potrzebna. Taki, dokładnie taki jak Humans jest pług. No i robi. No ma wprawdzie tylko dwa pazury,
czy
jak je tam nazwać. I no ale mówię, no najwyżej sobie przejadę dwa razy, ale i tak jeżdżę tym dosyć rzadko, tym pługiem, nie?
No wiadomo, no, u mnie akurat cykl używania głębosza jest raz na 3 lata, no chyba, że
dokładnie
pojadę gdzieś i sam widzę, że tą glebę zduszę, no to wtedy wiadomo, że staram się wjechać dodatkowo, ale tak jeżeli pójdzie wszystko zgodnie z planem, no to staram się raz na 3 lata. Powiedz, dlaczego większość gospodarstw powstaje przypadkiem, a nie według planu?
No cóż, wiesz co, no życie, to jest życie, no nie wszystko da się zaplanować. Ja wiem, że Richard to jest mega mózg i on potrafi wymyśleć, ale nie wszyscy to potrafią i właściwie powiem, że większość ludzi, nawet jak ma plany, to później je zmienia, albo im się po prostu zmieniają, albo się okazuje, że to, co wymyślili, na przykład się nie sprawdza, bo się kontrahent wycofał. No, rzeczy, na które nawet nie masz wpływu. Więc no, tu jeśli pytasz o projektowanie, to owszem.
Bo ty też pomagasz przy projektowaniu gospodarstw, prawda? Jest to jedna z twoich działalności.
Ale nie jakby nie zawodowo. Ja jestem z wykształcenia architektem i jakby mam pewne skille, ale no i oczywiście, wiesz, przestudiowany Humans, Perkins, Salatin i tak dalej. Ale nie zajmuję się tym, chyba że ktoś by chciał, no to proszę, można się odzywać jak najbardziej. Ale o co mi chodzi, że w gospodarstwie no, ta struktura gospodarstwa jest w pewnym sensie, trudne słowo, emergentna. Ona się po prostu zdarza i dzisiaj jest tak, jutro jest inaczej. Chodzi tylko o to, żeby rozpoznał podstawy. Czyli skala permanentności jest bardzo fajna,
tak.
Czyli wiesz, że rzeczy niezmienialne, tak?
Klimat,
klimat,
woda,
drzewa i tak dalej, tak. I jakby od nich zaczynasz i później sobie coś zmieniasz, na końcu zostają ci płoty, bo te to możesz sobie postawić kiedykolwiek i gdzie, nie? I
Tak.
gdziekolwiek. Ale no wiesz, jak myślisz o gospodarstwie jako takim ekosystemie i wiesz, że na przykład gleba jest twoim jakby tym elementem, nad którym pracujesz, to pewne rzeczy zdarzają się już same, nie? Ja nie uważam, że planowanie takie totalne z góry farmy jest jedynym rozwiązaniem. Uważam, że należy sobie projektować od rzeczy bliskich sobie i w takich koncentrycznych kręgach. Ogarniesz jeden aspekt i dopiero ogarniasz następne aspekty. No mówię, no pewnych rzeczy się nie da przewidzieć.
No też chyba chodzi też o zdobycie odpowiedniej wiedzy, co też często dzieje się, jest procesem, no nie zachodzi
No
od razu.
dokładnie.
Mało kto jest w stanie od razu być encyklopedią, więc też uczymy się i myślę, że to też ma wpływ na to. No, natomiast no bardzo smutne jest to, że wiele osób, które te gospodarstwa przejmuje albo zaczyna na nowo, kieruje się stricte jakimś takim nowoczesnym biznesplanem, a jest całkowicie oderwany na przykład od skali permanentności. No to chyba jest powszechne.
No, rolnictwo to nie jest łatwa sprawa, nie? To jest
No.
zarządzanie tymi
Żywym organizmem.
systemami złożonymi.
Tak.
I pewna intuicja jest ważna. Wiesz, ja zarówno właśnie na architekturze, czy dużą część mojej edukacji, powiedzmy takiej osobistej, stanowiły konie. I nauczyłem się, że pewne rzeczy trzeba tak myśleć horyzontalnie. Tak jak budujesz jakiś skomplikowany, nie wiem, obiekt użyteczności publicznej, no to musisz, jako architekt, musisz ostatecznie wymyśleć wszystko. Jakby wszystko musisz naraz wymyśleć, tak?
Tak.
Jak szkolisz zwierzęta, też musisz ogarnąć ich środowisko. Czyli nie mówisz im, że masz coś zrobić i tyle, tylko stwarzasz warunki, w których to zwierzę chętnie robi to, co ty też byś uważał za pożądane, nie? I trochę z rolnictwem jest podobnie, że stwarzasz warunki i zarządzasz, powiedzmy, codziennym czasem, tymi swoimi schematami dziennymi i rzeczy się zdarzają w określonym kierunku. Ale czy one trochę pójdą w lewo, czy one trochę pójdą w prawo, to dopóki ty trzymasz się, wiesz, takiego podstaw ekologicznych, no to zostaniesz na dobrej ścieżce, nie?
Jasne. Co byś zmienił w typowym polskim gospodarstwie, gdybyś dostał je na rok?
Co to jest typowe polskie gospodarstwo?
No, takie powiedzmy 30 hektarów, głównie uprawa zbóż.
No to zwierzęta. Myślę, że
Czyli
wprowadziłbym zwierzęta, to na pewno. Bo jest mało, coraz mniej,
no,
a
czyli
fajnie by było,
zwierzęta, ale
jakby
to
było
może
coraz więcej.
rozwinąć, że to byłyby te zwierzęta w tak zwanym wypasie regeneratywnym, czyli. Bo tak
Tak,
podejrzewam, że byś
oczywiście.
tak zrobił, a to nie jest takie oczywiste dla wszystkich, więc jakbyś mógł trochę parę słów powiedzieć, jakie byłoby twoje podejście do takiego przedsięwzięcia, że zakładamy, że masz, nie wiem, tam dostajesz wyzwanie i na rok musisz przejąć jakiegoś gospodarstwo w zarządzanie swojego sąsiada, to jakie by były kroki, które byś podjął? No, takim klasycznym polskim 30-hektarowym gospodarstwie opartym o. A głównie teraz u nas jest głównie produkcja, prawda, zboża, kukurydza i tak dalej.
No wiesz, na takie pytania są trudne odpowiedzi, bo każdy ma swój kontekst. Ale jeżeli to gospodarstwo działa, to rewolucji bym nie wprowadzał, tylko wyznaczył jakiś teren, który wymaga na przykład największej naprawy. No i spróbował zarządzić tym właśnie holistycznym wypasem zwierząt. czy no zależy od skali, tak? Czy to będą kurczaki, czy to będą krowy, czy to będą świnie, czy cokolwiek innego,
Dokładnie.
to no to no wiadomo, oparłbym się o te prace Alana Savory'ego, czyli wprowadził wypas rotacyjny, wprowadził maksymalną ilość gatunków w ten obszar, którym byśmy zarządzali, ale niekoniecznie bym całe gospodarstwo od razu przekonwertował, no bo zmiana wymaga czasu i zmiana nie, wiesz, nie od razu przynosi efekty, nie?
No nie można wylać dziecka z kąpielą, tu się z tobą zgodzę,
No
że
dokładnie.
jeżeli coś tam już działa i masz jakąś produkcję, to też chodzi o aspekt ekonomiczny, a często te zmiany nie zawsze wymagają wielkich nakładów finansowych, ale na pewno zawsze wymagają wielkich nakładów pracy. Więc
Przede
tu
wszystkim
się...
zbadałbym glebę
Okej.
pod względem, wiesz, życia, nie? W których
Okay.
miejscach jest zniszczona, w których nie.
Okej. Okay.
I to by nam coś powiedziało dopiero.
Czy myślisz, że dużo gospodarstw produkuje dziś plony mimo martwej gleby?
Czy produkują? No, pewnie produkują, tylko wiesz, no, kwestia jest tego, co to jest za plon. Bo ja wychodzę z założenia, że na martwej glebie to możemy sobie wyhodować tylko, wiesz, coś, co przypomina plon, ale co tam w środku jest i jak my się tym odżywimy, to jest zupełnie inna rozmowa. Bo martwa gleba, po pierwsze, wymaga, wiesz, całej masy zabiegów dodatkowych, nawożenia. Glifosacik czasem wpadnie, pestycyd i tak dalej, i tak dalej. No i to wszystko dostaje się do jedzenia. No a nawet dobrze wyglądające rośliny, takie dorodne, wiesz, na martwej glebie, odżywionej nawozami sztucznymi, nie mają zdolności do wytwarzania, wiesz, tych wszystkich skomplikowanych cząstek, wiesz, białek, hormonów, kwasów
Mikroelementów.
humusowych, mikroelementów, więc te rośliny są puste, nie? Jemy, jemy i tylko tyjemy.
Zgadza się. To
Mgła
akurat
mózgowa, welcome to.
możemy tutaj nawiązać do pani profesor Cichosz, która była u nas gościem i mówiła, że to jest tylko pusta masa. Więc tu się
Dokładnie tak
w
jest.
pełni zgadzamy i jakby dlatego chyba chodzi o to życie biologiczne i o bogactwo tej gleby, żeby te rośliny, czyli nasze jedzenie i jedzenie naszych zwierząt było jak najbardziej pełne, bogate i zdrowe, no bo to wszystko razem się wiąże w tym łańcuchu życia.
Może ja tutaj powiem, może nie wszyscy słuchacze mają taką świadomość, że ta biologia gleby jest o tyle istotna, że w glebach, właściwie we wszystkich glebach, tych związków mineralnych, które rośliny potrzebują, one tam są. I problem polega tylko na tym, jak je wydobyć. I no, takie tradycyjne rolnictwo po prostu dowozi z zewnątrz nawozy i tam i te rośliny sobie rosną. Ale w rzeczywistości najlepiej jest, jak cała masa bakterii i grzybów, wykorzystująca swoje enzymy, rozkłada ziarna gleby, wyciąga wszystkie minerały i zamyka w swoich ciałach. I później, jak przychodzi jakiś pierwotniak, czy drzewnica, czy jakiś inny organizm, który to zjada, no to wydala nadmiar związków mineralnych i roślina jest i to się dzieje bezpośrednio na korzeniach roślin, bo rośliny pompują cukry odżywiające te bakterie i tą wydzielinę, ten nadmiar, który ten pierwotniak sobie zjadł, to one wciągają. I ten cykl się cały czas powtarza na korzeniach i dzięki temu rośliny mogą wyciągać z tej gleby nawet mocno związane minerały. A najśmieszniejsze jest to, że rośliny same tym składem cukrów, które pompują do gleby, sterują tą tym konsorcjum, czy to tym składem tych bakterii i grzybów wokół tych swoich korzeni. Więc ten cykl jest cały, cały obieg jest i dzięki temu rośliny w naturze funkcjonują.
I potrafią rosnąć wręcz, powiedziałbym, w zaskakujący, taki pozytywnie zaskakujący sposób, no bo jeżeli obejrzymy te wszystkie lasy pierwotne, czy te tak zwane dżungle, czy inne ekosystemy, które były, w które długo nie ingerował człowiek, no to one potrafią skalą powalać, prawda? Jeżeli damy tej naturze zrobić robotę wystarczająco długo i jej nie przeszkadzamy. Więc myślę, że
No, ja myślę, że 4,5 miliarda lat to jest wystarczająco dla natury, żeby ona się nauczyła korzystać tak z zasobów, żeby było z każdym rokiem coraz lepiej.
Okej. Czyli mikroorganizmy to dziś niedoceniana armia rolnika, jednym słowem.
Tak, to jest nasza najważniejsza trzoda. To my jesteśmy hodowcami, to jest nasi główni, główna trzoda,
sprzymierzeńcy.
główne zwierzęta, główni sprzymierzeńcy. My hodujemy właśnie ich, a reszta jest wynikiem.
No, tutaj mamy podobne spojrzenie na temat. A powiedz, jak wygląda moment, w którym gleba wraca do życia? Jak ją regenerujemy, to co się dzieje?
Zresztą, no, proces jest stopniowy i jakby nie ma jakiejś granicy konkretnej, ale co bym nazwał takim najbardziej widocznym znakiem, w każdym razie pod mikroskopem, chociaż to później widać też w ręku, struktura. Kiedy pojawia się gruzełkowata struktura, bo bakterie i grzyby wytwarzają kleje i sklejają po prostu to ziarna gleby. Jak weźmiemy sobie martwą glebę z każdego pola, jakie można, jak tak wiesz, przeorane i spojrzymy sobie pod mikroskop, to każde ziarenko gleby jest osobno. I jest taka, jak rozpuścimy w wodzie, taka kawa z mlekiem. Powiedzmy, nie? Taki zawiesina długo opadająca, te wszystkie ziarenka są jakby oddzielone, a żywa gleba pod mikroskopem będą takie duże, duże jakby grudki, jak musli czy coś takiego, gdzie będzie duża przestrzeń między nimi, będzie dużo wody przez to i ta gleba nie będzie, wiesz, podatna na kompakcję. Będzie się tam dużo życia działo i też będziemy mogła, no i nie będzie przez to, że to życie będzie tam, to nie będzie wypłukiwana ze składników odżywczych, bo te organizmy, te składniki mają w sobie, nie?
No myślę też, że ta
są
zawartość
sklejone.
Węglowa chyba też jest dobrym takim przejawem tego, że gleba zaczyna żyć coraz bardziej, bo tak jak rozumiem, to w warstwie tej humusowej gleby, czym więcej życia, tym więcej węgla jest związane.
Tak, tak, to prawda. No, ale pytałeś, jaki jest widomy znak. No
tak,
to
okay.
Widomym znakiem jest właśnie ta gruzełkowata struktura, która wynika z życia glebowego.
Okej, to bardzo ciekawe spostrzeżenie i bardzo fajnie to nam opisałeś. Powiedz, dlaczego kompost może być bardziej zaawansowaną technologią niż niektóre nawozy syntetyczne, pewnie niż większość?
No, kompost to jest magia, to jest kuchnia, to jest, wiesz, to jest sztuka trochę. Może nie jakaś tam wyjątkowo trudna, ale rzeczywiście jest jak trochę przypomina gotowanie. No i co, żeby mieć dobry kompost, bo kompost to też, no może też nie każdy to rozumie, czy dla każdego jest to oczywiste, że kompost to nie są, wiesz, rozłożone jakieś resztki z kuchni, gdzieś tam w kącie ogrodu po prostu kupa rozłożonych roślin, tylko to jest właśnie hodowla tych organizmów. No i żeby odżywić glebę, no też zależy od tego, jakiej chcemy rośliny uprawiać, bo różny skład gleby jest nam potrzebny, no ale musimy mieć odpowiednią ilość bakterii i odpowiednią ilość grzybów. To jest jakby nasza podstawa. No i całą masę tych wyższych troficznie organizmów. Więc musimy mieć odpowiedni też skład do budowy kompostu, czyli musimy mieć odpowiednią ilość frakcji tak zwanej brązowej, czyli o wyższej zawartości węgla, odpowiednią ilość frakcji zielonej, czyli która ma więcej azotu. Jakiś obornik by się nam przydał, żeby jakby uruchomić ten proces i zagrzać kompost. No i to powoduje, że ten stosunek grzybów do bakterii jest odpowiedni. Tak? Ten skład gatunkowy. No a do tego jest cały proces przerzucania, nawilżania kompostu, bo te organizmy potrzebują mieć stałą wilgotność. Chcemy też, żeby rozwijały się tlenowe organizmy, które się zagrzeją i spowodują, że w kompoście no, zlikwidujemy patogeny czy nasiona chwastów. Więc budowa tego kompostu wymaga po prostu pewnego doświadczenia i żeby te wszystkie procesy nastąpiły, żeby ten kompost też był bezpieczny, tak? No bo mamy jakieś oborniki, no to chcemy, żeby te wszystkie patogeny zostały zniszczone, tak? Czyli dlatego potrzebujemy mieć bardzo intensywny rozwój tlenowych organizmów, które zagrzeją nam kompost i pozwolą jakby zbudować tą społeczność tych organizmów trochę na nowo i takich, które będą nam wspierały glebę.
Czyli tak jak powiedziałeś, jak gotowanie, i tu można rzeczywiście porównać to w wielu aspektach, czyli i obróbka termiczna, i odpowiednie składniki, miks składników tych, które do naszego dania wrzucamy, żeby otrzymać takie pełnokrwiste danie, tak to sobie
Dokładnie, i
powiedzmy.
zapach, i
I
ważny jest
zapach.
też zapach. Nosem się bardzo dużo w kompoście posługuje, ponieważ kompost nie śmierdzi. To chciałbym wyraźnie powiedzieć, że rozkład tlenowy zapewnia nam to, że kompost fajnie pachnie sobie ściółeczką leśną, a wszelkie te niepożądane zapachy, które my odbieramy jako szkodliwe, trujące, tak? W toku ewolucji tak nasz organizm się przystosował, że te beztlenowe rozkłady omijamy, bo nam śmierdzą i tam się nie zbliżamy. No i jak kompost nam śmierdzi, to znaczy, że żeśmy albo nie przerzucili wystarczająco wcześnie, albo troszkę przesadziliśmy z wodą, albo składniki może niekoniecznie tak dobraliśmy. Co ciekawe, to też zauważyłem, że wiesz, jak zacząłem się bawić w mikroskopy i porównywałem wtedy zapach kompostu z tym, co widzę pod mikroskopem, no to zaczęło się to sprzężenie zwrotne i ja wiesz, nosem już zacząłem rozpoznawać, czy mamy taki proces albo taki, jaki tam
Nosem
grzybki
zacząłeś
rosną.
widzieć ten obrazek spod mikroskopu, tak?
Tak.
Czyli dobrze było do powiedzenia, że rolnicy kiedyś wiele rzeczy robili na nos, jednak było pełne prawdy, tak? Bo...
Tak, no ciekaw jestem tylko właśnie, jak to się obróciło w to, że zapach obornika, taki śmierdzący czy gnojowicy, kojarzy nam się z wsią.
No, też jestem ciekawy. I to jeszcze takiego obornika i gnojowicy, no, takiego jakbyśmy mieli biegunkę tak naprawdę, bo to
No,
jest
taki
dokładnie
tak.
chyba zapach porównywalny do tego, to nawet możemy, że tak powiem, w własnym domowym laboratorium na sobie przećwiczyć, co się dzieje z naszym organizmem, jak wydala z siebie resztki, które powodują zatrucie tego organizmu, a wtedy, kiedy trawi coś, co dobrze działa. No to też można nawet na, że tak powiem, własnym podwórku i na własnym przykładzie sobie to sprawdzić.
Tak, no i niestety to jest szkodliwe, bo właśnie te beztlenowe organizmy no, nie wytwarzają tych klejów i tej struktury, więc bardzo dużo odpływa, wiesz, do wód gruntowych i niestety zatruwa nam rzeki i sinice i tak dalej. To wiemy, bywa z tym problem.
Czyli przemysł nawozowy powinien się bać biologii gleby, czy nie? Jak tam, jak uważasz? To jesteśmy w stanie jako rolnicy być bardziej niezależni dzięki biologii?
No oczywiście, że tak. No, wiesz, no, ja w ogóle uważam, że dowożenie, że z gospodarstwa to trzeba wywozić, a nie przywozić. Produkty powinny wyjeżdżać z gospodarstwa, a do gospodarstwa no, niekoniecznie. To można, wiesz,
Technologia i rozwiązania, tak?
goście
A
niech
nie.
przyjeżdżają,
No
a
mówię,
nie
plus
produkty.
jakaś tam technologia i rozwiązania, które nas wspierają, ale niekoniecznie glebowe, że tak powiem, historie.
Materiał na co dzień.
Tak.
No, trzeba jeszcze pamiętać, wiesz, że nawozy w większości, wiesz, produktem, który, czy substratem do produkcji nawozów to jest głównie gaz. A gaz do tej pory
Ropa,
wiadomo
nie?
skąd braliśmy. Skąd
Gaz, ropa,
braliśmy,
no
nie?
dokładnie.
Więc wszyscy jemy ropę i póki ona jest tania, to jest wszystko w porządku. Ale jak kiedyś będzie droga, to dopiero się zdziwimy.
Dokładnie. Powiedz mi teraz, jeszcze mam do ciebie takie, już na koniec zaczynamy się powoli zbliżać do końca, bo zostało nam 10 minut, więc powiedz mi, wiesz, że przyjeżdża jeden z naszych guru, Joel Salatin, do Polski, na którego zresztą wykłady serdecznie zapraszamy. To jest prawie tygodniowa wizyta. Będzie w trzech gospodarstwach, będzie też na Festiwalu Zdrowia w Katowicach, tak zwane Zdrowie bez leków, gdzie oczywiście do wszystkich gospodarstw i na wszystkie jego miejsca zapraszamy. A co ty myślisz o Joelu Salatinie, o jego rozwiązaniach i co uważasz, co jest genialne, a co trudno byłoby wdrożyć w polskich warunkach?
Co no, po pierwsze jest genialnym performerem i bardzo fajnie się go słucha i ma ciekawe spostrzeżenia. No, bardzo, bardzo dobrze oceniam gospodarstwo, które jest trochę zrobione właśnie na zasadzie zamykania cykli. Tak? Na przykład ten jego patent, że trzyma krowy zimą w oborze, czy tam pod wiatą, gdzie karmi je sianem i przesypuje kukurydzą po czym one depczą. Nie? I wtedy wiosną wprowadza tam świnie. No i świnie same przewracają ten kompost, no, ryjąc, szukając tej kukurydzy w oborniku. Po prostu robią doskonały kompost już napowietrzony i świnie są szczęśliwe, bo mają ciepło i mają co jeść i tak dalej. No i produkt masz i świnie rosną,
A jeszcze utrzymujesz kompost fajny, tak?
a nie zużył, wiesz, grama ropy do przewracania tego. Więc to jest ciekawy system i to mi się podoba. Ale nie jestem pewien, czy w Polsce by ten system się udał, jeśli chodzi o regulacje.
No tak samo myślę, że takim ryzykownym byłoby to, co on robi, połączenie kur z królikami na przykład. Nie wiem, czy widziałeś to jego przedsięwzięcie, właśnie te
Nie,
zimowe.
tego akurat nie kojarzę,
Kury na
z
dole, a
królikami.
króliki w klatkach na górze
A,
i...
dobra, już sobie przypominam. No tak, no
Też
rzeczywiście.
myślę, że u nas wielu lekarzy weterynarii mogłoby mieć zastrzeżenia do czegoś takiego. A powiedz,
No.
co byś polecił słuchaczom i przyszłym rolnikom, czy obecnym rolnikom, z której części wiedzy Salatina warto skorzystać, z której ty sam korzystasz? No bo wszyscy korzystamy z kurników przesuwnych. Nawet się mówi, że sam powiedziałeś dzisiaj na początku rozmowy, mniejsze niż Salatina, więc one są pewnym takim standardem już przyjętym w regeneracji,
Tak.
czyli udało mu się wypromować to na skalę ogólnoświatową tak naprawdę.
No wiesz, no, ten jego system, nie wiem czy jego, no to może nie jest jego, ale w sumie on to też opisuje. holistycznego czy tam rotacyjnego wypasu, bo on też to stosuje. To jest koncepcja, która najbardziej jakby mi odpowiada i do niej dążę. Ja mam trochę może małe gospodarstwo jak na inwestycje w dużych przeżuwaczy, ale no ten model mi najbardziej by odpowiadał, żeby trawą się żywić.
Jasne. No plus myślę, że no model, z którym się zgodzimy wszyscy, czyli jak najwięcej sprzedaży przenieść na bramę gospodarstwa, a nie do skupu. No to jest chyba coś oczywistego, ale będziemy to podkreślać na każdym kroku.
Tak
No
jest.
ostatnie pytanie, takie pozytywne. Co daje Ci największą nadzieję, jeśli chodzi o rozwój rolnictwa i w ogóle całą tą wiedzę, którą poszerzasz, zdobywasz i wdrażasz?
No wiesz co, to, że ludzie, że jest dużo młodych ludzi, którzy przyjeżdżają i chcą zakładać gospodarstwa regeneratywne, małe, wiesz, nie spinają się na jakieś wielkie molochy i istnieją i są bardzo tacy, wiesz, otwarci i mają ciekawe pomysły. Teraz ostatnio nawet na takim kursie poznałem chłopaka, z którym teraz siedzimy i robimy taki narzędzie AI też do mikroskopowego badania gleb, więc ludzie, którzy mają wiedzę, otwarte głowy, no, garną się do rolnictwa i to chyba tchnie jakąś nadzieję.
No, zwłaszcza, że są to młodzi ludzie i to znowu zacytuję Richarda, że najczęściej są to ludzie spoza rolnictwa, którzy chcą tu wejść i są na tyle, mają otwarty ten umysł, że chcą się od razu nauczyć tych dobrych rozwiązań, pomijając te wszystkie lata, ostatnie 40-50 lat błędów popełnionych przez to tak zwane rolnictwo przemysłowe. Powiedz mi na koniec, gdzie się będzie można znaleźć? Trochę, no, po prostu trochę informacji o tym, jak byśmy chcieli zbadać z tobą kompost, albo dowiedzieć się czegoś więcej o twojej działalności, to gdzie widzowie, słuchacze mogą cię szukać?
Odsyłam do strony Biofarm Lab. Można też
Biofarmlab.pl, tak?
biofarmlab.pl.
Okej, okay. Jesteś też na
Można.
jakichś mediach?
Tak, no Farma Klangor to jest moje gospodarstwo, też na Facebooku można nas znaleźć. No i co, też mógłbym zaprosić na kurs, bardzo fajny kurs prowadzę z Filipem Partyką w Greenleaf, o jak prowadzić małe regeneratywne gospodarstwo dochodowe. I będzie około 20 czerwca. Możecie poszukać. Także bardzo polecam, bo to jest naprawdę takie regeneratywne podejście i takie mocno praktyczne.
Tak, praktyczną, przyziemne, praktyczne, o to mi chodziło. No, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Odsyłamy do mediów, żeby sprawdzić, co Filip robi. Ja jeszcze na koniec, tak, jak co tydzień, zapraszam do zamawiania naszych paczek prosto z natury na zakupy małpostojnatury.pl. Wchodźcie na naszego Facebooka, na Facebooka Radia Wnet. Mam nadzieję, że ta audycja będzie wkrótce już dostępna na YouTubie Radia Wnet, więc też jak ktoś będzie chciał odsłuchać, sprawdzić, to bardzo serdecznie zapraszamy. No i oczywiście zapraszamy na warsztaty i pokazy z Joelem Salatinem, który pierwszy raz w historii naszego kraju odwiedzi nas, będą cztery spotkania z nim w różnych częściach kraju, więc tam, gdzie macie najbliżej, zapisujcie się, odwiedzajcie, no bo to jest wyjątkowa okazja. Ja oczywiście zapraszam do naszego gospodarstwa, gdzie będziemy pokazywać, jak model Salatina wdrożyć tak, żeby był on jak najbardziej efektywny ekonomicznie dla gospodarzy, a jednocześnie i dla gleby. Dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia. To było
Dzięki
Studio
serdecznie,
Stoja.
do widzenia.